各位同学，大家好。
Hello, fellow practitioners.
今天的 school practitioners. 咱们今天继续说 methodology. 我们说过，之前说 methodology 逐步的区分身体，i mówiliśmy o tym, że robiąc to należy uważać, aby nie nadużywać umysłu czy świadomości umysłowej, tak zwanej szóstej funkcji, która jest tyle aktywna, silna, że może jakby zdominować cały ten proces. A więc trzeba uważać na to, aby ten proces stopniowego rozluźniania nie stał się takim ćwiczeniem czysto umysłowym, czysto mentalnym. Z drugiej strony nie musimy całkowicie przy tym rezygnować z umysłu. Możemy go wykorzystać na początku do takiego skierowania uwagi do poszczególnych partii ciała. Można zacząć od tego, że niejako mówimy do siebie w umyśle, że chcemy rozluźnić daną partię ciała i skierować tam uwagę, ale jest ważne, żeby nie poprzestać tylko na tym, tylko żeby faktycznie następnie odczuć, wykorzystać ciało jako narząd zmysłu i bezpośrednio odczuć tę część ciała i rozluźnić ją. I aby to zrobić, dobrze jest ten proces rozluźniania przeprowadzać powoli, nie śpieszyć się z tym. Czyli powiedzmy, że jesteśmy przy jakiejś części ciała i niejako w umyśle podejmujemy decyzję, że kierujemy tam uwagę. Możemy nawet do siebie powiedzieć, czy wyobrazić sobie, że uwaga kieruje się do tej części ciała, ale następnie trzeba by już przejść do samego odczucia tej części ciała i następnie ją rozluźnić. I tak krok po kroku, kolejno, powoli nie śpiesząc się, można rozluźnić całe ciało i w ten sposób przejść do świadomości całego ciała. A następnie, jeżeli jesteśmy w stanie trzymać się tej świadomości całego ciała, możemy osiągnąć stan zjednoczenia ciała i umysłu. A więc to jest jedno podejście, które wczoraj omawialiśmy. Oczywiście, jeżeli ktoś jest w stanie bezpośrednio zacząć od świadomości całego ciała, przejść bezpośrednio do tego i trzymać się tej świadomości całego ciała, aby osiągnąć stan zjednoczenia ciała i umysłu, to jak najbardziej można to robić. Natomiast na ogół nasz umysł jest na tyle jakoś rozproszony, że takie podejście bezpośrednie jest trudne. I stąd jest to może takie bardziej powierzchowne, może nieco bardziej skomplikowane, rozbudowane podejście polegające na stopniowym rozluźnianiu tych partii ciała. Tak czy inaczej, jakby te metody, czy bezpośrednie zaczęcie od świadomości całego ciała, czy dojście do tego poprzez tę procedurę rozluźniania poszczególnych części ciała, ma doprowadzić do takiego stanu rozluźnienia całego ciała i świadomości całego ciała, a następnie do zjednoczenia ciała i umysłu. Także to są podejścia, które możemy stosować. Ta metoda stopniowego rozluźnienia ciała może dawać się stosunkowo prosta, ale stosując ją, można również napotkać trudności. Mianowicie czasem, kiedy ktoś próbuje ją stosować, przesuwając uwagę od jednej partii ciała do drugiej i rozluźniając je, może się okazać, że nie jesteśmy w stanie utrzymać świadomości tych jakby równoczesnej świadomości tych części ciała, przez które już przeszliśmy. Że pole naszej uwagi ogarnie, stanie ogarnąć tylko tę część ciała, którą akurat się zajmujemy. A więc przechodząc do kolejnych partii ciała i rozluźniając je, niejako zapominamy o tych poprzednich partiach ciała, przez które już przeszliśmy. I jeżeli tak jest, wówczas na koniec, kiedy zakończymy ten cały cykl, czyli dojdziemy do ostatniej partii ciała, którą zluźniamy, może się okazać, że tak naprawdę jakby ogarniamy uwagą, czy w pole naszej uwagi jest właśnie tylko ta ostatnia część. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć świadomością całego ciała, tych wszystkich partii ciała razem, jednocześnie, przez które już przeszliśmy. I jeżeli tak jest, to oczywiście nie dochodzimy, nie osiągamy jakby efektu, do którego dążymy stosując tę metodę, czyli nie dochodzimy do świadomości całego ciała. Jeżeli tak jest, wówczas, czyli po prostu ten przedmiot uwagi, można powiedzieć, jakim jest ciało, jest tam zbyt wiele różnych bodźców, wrażeń, czy ten zakres jest zbyt duży, aby nasza uwaga mogła to ogarnąć jednocześnie. Jeżeli tak jest, wówczas zalecamy ograniczenie tego pola uwagi, czyli żeby nie próbować obejmować uwagą całego ciała, tylko skupić się na jakimś jednej części tego ciała. I tutaj zalecamy skupienie się na oddechu. Jest to mniejszy, można powiedzieć, łatwiejsze zadanie, aby skupić uwagę tylko na wrażeniach towarzyszących oddychaniu. Ponieważ wtedy, a ta trudność wynika z ogarnięciem całego ciała, polega na tym na ogół, że nasz umysł nie jest na tyle skupiony. Jest zbyt rozproszony, umysł jest za mało klarowny, za mało stabilny. W związku z tym to pole uwagi się zawęża. A więc, aby skupić bardziej umysł i wykorzystać tę zdolność skupienia i zjednoczenia umysłu, możemy skorzystać zamiast świadomości całego ciała, zacząć od skupienia uwagi na oddechu. I w ten sposób możemy jakby pomóc sobie w większej stabilności, ustabilizowaniu umysłu i dzięki temu możemy przejść dalej i zjednoczyć ciało i umysł i doprowadzić do takiego stabilnego, nieruchomego stanu ciała i umysłu. A więc jeżeli mamy trudności z ogarnięciem świadomością całego ciała, wówczas można zawęzić pole uwagi i skupić uwagę na jakichś wybranych wrażeniach z ciała. I w tradycyjnych różnych podejściach czy do praktyki stosuje się różne wrażenia, wybrane wrażenia w ciele do tego skupiania umysłu i następnie jednoczenia go. I to mogą być różne wrażenia. Czasem te wrażenia mogą być dosyć subtelne, dosyć takie delikatne, trudno wyczuwalne. I kiedy tak jest, kiedy ktoś próbuje właśnie wyczuć takie wrażenia w ciele, takie partie ciała, może to doprowadzić do tego, że no, starając się wyczuć te wrażenia, używamy pewnej siły do tego, pewnego wysiłku. Na przykład takim punktem, na którym czasem ludzie próbują się skupiać, jest punkt pomiędzy brzegami, ale wrażenia tam z tamtego obszaru są dosyć subtelne, dosyć słabe. W związku z tym, starając się wyczuć ten obszar, ludzie czasem właśnie podchodzą do tego tak siłowo, wkładają w to wysiłek, napinają się. Innym punktem czy obszarem, który ludzie wykorzystują, to jest brzuch. Czasem ludzie tam skupiają uwagę i może się czasem wydawać, że nawet jesteśmy w stanie wyczuć ruch brzucha, ruchy zgodne z oddechem, towarzyszące oddychaniu. Ale z czasem może się okazać, że jednak te wrażenia z tamtego obszaru są też na tyle słabe, na tyle słabo wyczuwalne, że znowu możemy zacząć używać siły, wysilać się, aby jako bardziej wyczuć, wyszukać te wrażenia. I to może prowadzić do pewnych kłopotów. Mianowicie z jednej strony możemy zacząć jakoś napinać ten obszar, jakby tak siłowo jakby kierować tam uwagę, starając się wyszukać te wrażenia. I to może doprowadzić do jakiegoś poczucia z czasem niewygody. Może też doprowadzić do tego, że to silne skupienie uwagi na tym obszarze niejako ściąga energię ciała właśnie do tego obszaru, czyli do jakiegoś punktu, na którym się skupiamy. I ta energia, kiedy zaczyna się tam kumulować, w pewnym momencie jest na tyle silna, na tyle skumulowana, że musi gdzieś się rozproszyć, musi jakoś zacząć się ruszać i wtedy zaczyna się w sposób taki chaotyczny tam poruszać. I wtedy efekt jest czasem taki, że człowiek siedzi i skupia się na tym rejonie, po prostu zaczyna wykonywać takie jakieś bezładne ruchy. Ciało zaczyna się w sposób bezładny poruszać właśnie pod wpływem tej kumulacji energii. Także ponieważ skupianie się na takich subtelnych wrażeniach może prowadzić właśnie do tego rodzaju problemów, zalecamy skupienie się na takim bardziej oczywistym, bardziej wyczuwalnych wrażeniach, które towarzyszą oddychaniu. I przedstawimy następnie, w jaki sposób można to robić. A więc, jeżeli chodzi o metodę świadomości oddychania, polega ona na odczuwaniu oddechu, czy odczuwaniu wrażeń towarzyszących oddychaniu. I możemy zacząć od tego, że kiedy siądziemy, przyjmiemy właściwą postawę i rozluźnimy ciało, można tu wykorzystać też tę metodę stopniowego rozluźniania i będziemy już siedzieć w właściwej, rozluźnionej pozycji. Wówczas możemy wyczuć, jak oddech porusza się w ciele, albo jak oddech porusza ciałem. I jeżeli chodzi o osoby, które już mają doświadczenie w ćwiczeniu jogi, albo zajmują się różnego rodzaju śpiewem, czyli osoby, które są przyzwyczajone do oddychania brzusznego, do oddychania bardziej przeponą, to mogą, kiedy już będą siedzieć stabilnie, w rozluźnionym stanie, mogą zwrócić uwagę właśnie na to, jak brzuch, rejon brzucha porusza się zgodnie z rytmem oddechu. Pozostałe osoby, których oddech może być nieco płytszy, mogą zwrócić uwagę na ruchy, jakieś delikatne ruchy klatki piersiowej, które towarzyszą oddychaniu. Ale nie pozostajemy przy tych wrażeniach. Po prostu przez jakiś czas po przyjęciu właściwej postawy, rozluźnieniu ciała, jakby skupiamy na nich uwagę, czy nie trzeba od razu przechodzić do tej praktyki świadomości oddechu, tylko na początku poświęcić jakiś krótki czas na wyczucie tego oddechu w ciele. Następnie łagodnie możemy przenieść uwagę na rejon nozdrzy, czyli na rejon, na miejsce, w którym oddech wpływa i wypływa. Wpływa do nosa i następnie wypływa. I by skupić się na wrażeniach, na właśnie tych wrażeniach oddychania w rejonie nozdrzy. Jedna rzecz, jakiej nie należy robić przy tym, to nie należy jakoś oceniać czy rozróżniać, jaką jakość ma ten oddech, czyli czy jest krótki, czy długi, czy jest chłodny, czy jest ciepły. Oddech oczywiście może mieć te jakieś cechy, może być krótki, może być dłuższy i możemy to zauważać, ale chodzi o to, żeby nie skupiać na tym uwagi, żeby nie zatrzymywać się na tym. Czyli po prostu doświadczać tego oddechu, przepływu oddechu przez nozdrza takim, jaki jest. Jakby przewaga właśnie tego rodzaju metody skupianiu się na przepływie oddechu przez nozdrza w porównaniu z skupianiu się na innych partiach ciała jest taka, że jest to bardzo proste podejście, dosyć łatwo wyczuć oddech w tym rejonie i nie prowadzi to do jakiegoś napięcia, napinania się, jak również nie powoduje to jakiegoś takiego gromadzenia się energii w jednym miejscu. Tak jak na przykład, jeżeli skupiamy się na brzuchu, może prowadzić to do kumulacji energii w tamtym miejscu i do tego, że ta energia zaczyna w jakiś taki bezładny, chaotyczny sposób gdzieś tam poruszać się w ciele. Tego zjawiska nie ma właśnie przy skupieniu się na nozdrzach. Także zalecamy wykorzystanie właśnie tej bardzo takiej dobrej metody, która pozwala skupić umysł, skupić uwagę jednocześnie bez jakichś efektów ubocznych takich jak napinanie się czy gromadzenie się energii w tym rejonie. Stosując metodę świadomości oddechu, warto pamiętać o tym, aby skupiać uwagę na nozdrzach, na wrażeniach towarzyszących przepływaniu powietrza, oddechu przez nozdrza. Ponieważ zauważyliśmy, że niektórzy ludzie stosując metodę świadomości oddechu skupiają się na innych partiach ciała, na przykład na klatce piersiowej, na ruchach klatki piersiowej. Ale jeżeli skupiamy się na klatce piersiowej, wówczas jest większa skłonność do jakiegoś napinania ciała, napinania właśnie klatki piersiowej. Może się pojawić też skłonność do kontrolowania oddechu, jakiś taki próg sterowania oddechem. I skutkiem tego może być takie poczucie duszności, ucisku w klatce piersiowej. Są też osoby, które skupiają uwagę na biciu serca. Ponieważ jest to takie dosyć odczuwalne, wyraźne wrażenie w ciele, więc starają się skupić uwagę na biciu serca. Ale minusy tego są takie, że po jakimś czasie zaczynają wyczuwać tętno w różnych innych miejscach ciała, nie tylko w sercu. W związku z tym ich uwaga zaczyna krążyć pomiędzy tymi różnymi partiami ciała, w których wyczuwają puls i prowadzi to do rozproszenia. Poza tym, ponieważ serce nie jest położone centralnie w ciele, jest położone nieco z boku, to też nie jest korzystne, że skupiamy uwagę na nie jakiejś centralnej partii ciała, tylko gdzieś bocznej części ciała. Dlatego nie zalecamy skupiania uwagi na tych partiach ciała, tylko właśnie na nozdrzach. Przewaga skupienia na nozdrzach, na przepływie oddechu przez nozdrza polega na tym, że łatwiej się wtedy rozluźnić. Oddech może być bardziej naturalny. I ponieważ nos jest położony centralnie w osi ciała i w ośrodku twarzy, w związku z tym skupiając się na nozdrzach też mamy poczucie większej równowagi, zrównoważenia. Także przy metodzie świadomości oddechu zalecamy przede wszystkim skupianie się na nozdrzach i wrażeniach towarzyszących oddychaniu przy nozdrzu. Kiedy mówimy o tego rodzaju metodach, to ludzie często traktują to wszystko bardzo serio i zaczynają się w związku z tym napinać, ponieważ traktują stosowanie metody, którejkolwiek z tych metod, bardzo poważnie i starają się przykładać do tego, ale co i rusz zdarza im się gubić metodę. Prowadzi to do jakiegoś napięcia albo wręcz do irytacji, do jakiejś takiej drażliwości. I wynika to właśnie z takiego zbyt poważnego podejścia do tego. To, co jest pomocne, to podejście do stosowania tych metod trochę tak po dziecięcemu. Taki radosny sposób, traktując stosowanie metody jako pewien rodzaj zabawy, jakiejś ciekawej zabawy, tak jak dziecko, które bawi się w coś albo ma jakąś grę, jest tym bardzo pochłonięte, zainteresowane i traktuje to właśnie taką czynność jako zabawę. Możemy w taki sam sposób, taki lekki, radosny podejść do stosowania metody, czyli skupiamy się na metodzie, gubimy ją, znowu ją odzyskujemy, znowu gubimy, potem znowu okazuje się, że umysł nam się rozproszył i musimy go skupić, znowu wrócić do metody i tak dalej. Jeżeli traktujemy to jako takie bardzo poważne zadanie, bardzo przeżywamy to, że nam się nie udaje, no to to może prowadzić do irytacji, do napięcia, może wręcz nas jakoś bardzo zniechęcić, sprawić, że stracimy w ogóle pewność siebie i może nawet dojdziemy do wniosku, że w ogóle ta praktyka to nie dla nas, że nie jesteśmy w ogóle, nie nadajemy się tej praktyki. Więc nie należy podchodzić zbyt serio, zbyt poważnie, tylko w sposób taki lekki, radosny po prostu wracać, traktować to jako pewien rodzaj zabawy, że jesteśmy przy tej metodzie, stosujemy ją, potem ją gubimy, potem znowu do niej wracamy. W ten sposób, przy takim podejściu będziemy w stanie rzeczywiście trzymać się, wytrwale trzymać tej metody z takim uczuciem zainteresowania i lekkości. Tego rodzaju podejście może nam pomóc w stosowaniu tych metod, tych praktyk.